Witam Cię bardzo serdecznie w 10 odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski wraz z Mateuszem Tarnackim i Mateuszem Koniecznym. Porozmawiamy o tym, jak odnaleźć się będąc nowym w projekcie oraz czy junior to odpowiednia osoba, by brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Mateusz Tarnacki.
Siema.
Oraz Mateusz Konieczny.
Siema.
I porozmawiamy na taki temat, jak odnaleźć się będąc nowym w projekcie. Pozwólcie, że najpierw zarysuję taką hipotetyczną sytuację, która prawdopodobnie się wydarzyła i wiemy, że się wydarzyła.
W nieskończonej ilości równoległych wszechświatów na pewno.
Przechodzicie do projektu, którym jest tylko jeden lead developer, który ma 20-25 lat doświadczenia, czyli nie jedno już widział, nie jedno zrobił. Jesteście częścią 5-osobowego zespołu, składającego się w głównej mierze z samych juniorów. Trafiacie, nie wiecie, co się dzieje. Senior dodatkowo jeszcze wam mówi, że robimy aplikację taką dużą. Mamy frontend, mamy backend. Jest to bardzo skomplikowane, ale odgradza was, mówiąc, że tu jest API, ja piszę poniżej, ja podejmuję decyzję, a wy po prostu robicie. Teraz pojawia się takie podstawowe pytanie, bo w związku z tym, że nie mamy tych wszystkich informacji, które nie wiadomo, czy powinniśmy mieć, co taki junior może robić, czego nie powinien robić? Czy powinien w ogóle ten autorytet seniora w tym momencie odrzucić? O co pytać? No jak w takiej sytuacji w ogóle się odnaleźć? Bo to jest dość taka częsta sytuacja, w której trafiamy do projektu i są ludzie od nas bardziej doświadczeni, którzy mają jakieś doświadczenie, mają autorytet. I no i tu pojawia się pytanie, co możemy w tym zakresie robić, a czego nie powinniśmy?
Przede wszystkim wydaje mi się, że sytuacja jest, no brzmi na bardzo złożoną, prawda? Z jednej strony mamy tych ludzi, którzy, mamy tego jednego człowieka, tak jak mówiłeś, tego seniora, który bierze na siebie jakąś tam mission critical rzeczy i będzie tworzył API dla reszty zespołu i reszta zespołu ma je tylko konsumować i tylko na tym bazować. No to jak zawsze mamy dwie strony monety, no nie? Z jednej strony są ci ludzie, którzy są mniej doświadczeni i boją się mu powiedzieć, że ej, słuchaj stary, tu jest coś nie tak i my jakby chcielibyśmy przynajmniej wiedzieć, co ty robisz i w jaki sposób to robisz. No a z drugiej strony jest ten senior developer, tak jak mówisz, może on ma 20 lat albo 25 i jeśli ma w zespole tylko paru juniorów, no to sytuacja również może być różna, nie? On mógł dostać wymagania, że słuchaj, za 2 miesiące mamy deploy, za 2 miesiące to musi działać, bo klient tak powiedział. No i ten senior tak sobie myśli, że no najlepszym wyjściem będzie faktycznie, że on będzie robił, bo on wie, co robi i w ten sposób dojdą na przykład do tego 2-miesięcznego deploya i co dalej, no nie? Więc jakby tutaj wydaje mi się, żeby poprawnie i w pełni mówić o tej sytuacji, też trzeba założyć, jaki jest cel tego teamu. Czy ten team został złożony w ten sposób właśnie po to, żeby dostarczyć jakąś tam funkcjonalność w zadanym czasie? Czy to jest team, który został złożony po to, żeby zostać teamem? No nie, bo na etapie, w którym mówimy, że jest jeden deweloper, który robi jedną rzecz, a reszta deweloperów nie wie, co tam się dzieje i po prostu na tym bazuje, to jeszcze nie jest team, no nie? Więc jakby może najpierw rozłóżmy sobie to na dwa i najpierw powiedzmy, że załóżmy, że mamy team, w którym my chcemy być teamem. Chcemy zbudować team, który będzie pracował nad tym projektem przez długi czas. Jakby jakie są konsekwencje tego, że ta współpraca wygląda w ten sposób. Więc według mnie pierwsza konsekwencja jest taka, sławetny buzz factor dla tych, którzy pierwszy raz to słyszą. No to oznacza, ile osób musi zostać przejechane przez autobus, żeby w projekcie pojawiły się problemy z wiedzą o projekcie. No i tutaj, jeśli ten człowiek robi API, to buzz factor jest jeden. On pójdzie na L4, urodzi mu się dziecko albo właśnie wpadnie pod autobus, czego nikomu nie życzę. No i nagle reszta zespołu nie ma pojęcia, co się dzieje. No nie? To jest... Nawet z punktu widzenia dowolnego teamu to jest bardzo duże ryzyko. I teraz co może z tym zrobić taki człowiek? No powinien pewnie jakby w kółko mówić o tym, że jest ryzyko. Jeśli na przykład zakładamy, że pracują w Scrumie albo w Agile'u, jak większość pewnie teraz, no to według mnie najprostszym i pierwszym sposobem jest w kółko mówić, słuchajcie, to jest ryzyko. Ja nie wiem, co tam się dzieje i jeśli tego człowieka tam nie będzie, to nie ruszymy z robotą, nie?
Żeby trochę uprościć rozważania, bo fakt, to jest bardzo skomplikowany problem, załóżmy, że to jest jedyny zespół w firmie, że nie ma żadnego HR-u, że nie ma żadnych organizacyjnych powyżej problemu, że po prostu oni stwierdzili, że kuchnia nie daje rady, dorzucamy 4 juniorów, bo potrzebujemy ten projekt dociągnąć. Czyli praktycznie funkcjonujemy w tym miejscu, żeby nie zakładać jakichś, wiecie, eskalacji problemów czy cokolwiek powyżej. Czyli co faktycznie możemy z punktu widzenia zrobić, będąc w tym zespole i ten zespół jest całym naszym światem, a projekt jest tym, co ten świat wypełnia.
No to ja na razie obstaję przy tym, że mówić, że coś jest nie tak, że to jest ryzyko.
Na pewno się musi jakoś nasz senior po prostu dzielić też wiedzą z naszymi młodymi, żeby ten bus faktor, żeby go nie było tak na dobrą sprawę, że jeżeli przejedzie go ten sławetny autobus, że jednak ktoś w stanie będzie pociągnąć ten projekt dalej. I też powinno to nie tylko działać od strony tego seniora, żeby się tym dzielić, ale również juniorzy też mogą się starać stopniowo zgarniać wiedzę, którą posiada. Ale do tego jest potrzebna jakby taka świadomość też pewna, że jeżeli chcemy iść z przodem do przodu z tym projektem, to faktycznie tą wiedzę musimy posiadać, a jedyną osobą, która ma tą wiedzę, jest ten senior, a więc trzeba go pytać tak naprawdę.
To przy założeniu, że on się nie dzieli tą wiedzą, bo... Znaczy się w sumie nie, to przy dowolnym założeniu. On się nie dzieli wiedzą, więc pewnie trzeba mu tę wiedzę wydrzeć. A w idealnej sytuacji... Mi się wydaje, że można by spróbować wytworzyć taką atmosferę, taki peer pressure, żeby on się tą wiedzą dzielił. Bo mimo wszystko, no wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że nie da się robić projektu zespołem, jeśli nie mamy współdzielonej wiedzy i pełnej, może nie pełnej, ale jakby jak najmniejszej ilości silosów. Nie? Jakby wszyscy powinni pracować razem nad tym samym celem. I jeśli... Bo w sumie o tym chyba nie wspomnieliśmy, no nie? Że wydaje mi się, że w tej sytuacji największą, najbardziej toksycznym elementem jest to, że ten junior, który dostaje tylko informację, tu masz korzystać z API, że on nie wie dlaczego. Jakby jak tak teraz o tym myślę, to pierwsza rzecz, na którą myśmy się rzucili, to ale dlaczego on ma to API i nie daje im w nim pracować, no nie? Więc wydaje mi się, że też pierwszym krokiem byłoby właśnie zapytanie, czemu oni mają pracować w ten sposób.
To, co zostało już powiedziane, to wartością zespołu poza realizacją tego projektu dla klienta jest to, żeby w pewnym momencie zacząć ze sobą współpracować, więc ta wiedza jest niezbędna po to, żeby zlikwidować wąskie gardła typu właśnie ten bus factor wspomniany i żeby ten cały zespół w każdym momencie, na przykład jak ojeju, w pewnym momencie ten senior musi pójść na urlop. No to co, development ma przez 2 tygodnie nie być i nie iść do przodu?
Albo gorzej, on żeby iść na urlop będzie musiał 3 tygodnie wcześniej robić nadgodziny, żeby zrobić wystarczająco dużo, żeby przez 2 tygodnie oni mieli co robić.
No właśnie, czyli tracimy tak naprawdę tą podstawową funkcję zespołu, że od pewnego momentu, jak oni, wiemy, mamy 4 czy 5 juniorów, ale oni w pewnym momencie się nauczą, staną się kompetentni, a przynajmniej tak powinno być, i zacząć po prostu z nimi współpracować, z tym seniorem, nie brać tych samych tasków, co on, bo to jest praktycznie niemożliwe przy ich wiedzy czy umiejętnościach, ale w jakim stopniu odciążyć, a z czasem, czyli 2-3 lata, no być już takim pełnoprawnym zespołem, w którym mamy dużo już takich midów, jednego uber seniora, o ile nie pójdzie na emeryturę, i kolejny projekt, który wpadnie, już będzie zupełnie inny sposób wyglądał. No ale została zarysowana ta magiczna granica, nie wiemy jaki jest powód. Czyli to API jest tym, gdzie się praktycznie odcina senior. I tu się pojawia drugie pytanie moje, bo wiemy, że wartością zespołu jest nie tylko dostarczać produkt, czy zmiany, czy inkrement, czy jakkolwiek tak nazwiemy, ale także no, po prostu rozwiązywać wspólnie pewne problemy, dzielić współodpowiedzialność i tak dalej. Ale nie da się być odpowiedzialnym za coś, czego nie rozumiemy. Nie da się wziąć odpowiedzialności za coś, co jest za granicą naszej kompetencji, naszych możliwości, bo to jednak zostało to wszystko zarysowane. A z drugiej strony mamy klienta, który ciśnie. Słuchajcie, potrzebuję zmiany na za 2 tygodnie czy na za 2 miesiące. I może takim najprostszym rozwiązaniem jest to, że ten senior powinien wyjść na możliwości komunikacyjne i powiedzieć, słuchajcie, teraz nie ma czasu, żebym wam tłumaczył. Mogę wam powiedzieć, dlaczego macie używać tego API, ale nie mogę wam powiedzieć wszystkiego, nie mogę wam wytłumaczyć decyzji, bo nie ma na to w danym momencie czasu. Wrócimy do tego, ja wam obiecuję. Ja zdaję sobie z tego ryzyka, bo to jednak jest ryzyko, ten bus factor. Wybierzemy jakąś bazę, nikt inny nie będzie w stanie przejąć po mnie tych tasków, no to w tym momencie łatwiej będzie to zaorać najprawdopodobniej, niż wejść w jego buty i zrozumieć jego decyzję, jak nie ma go w tym momencie. Jednak trzeba te dwa światy w jakimś stopniu pogodzić.
No to prawda, i też jako powiedzmy junior, jak dostałem taką odpowiedź właśnie od seniora, że nie mogę wam wyjaśnić tego wszystkiego, co po prostu tam robię i daję wam tylko taski i działajcie na tym, a później dopiero wam wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi. To już jest jakaś odpowiedź na pytanie, które się na początku właśnie pojawia, to które na początku postawiliśmy, czyli dlaczego w ogóle do takiej sytuacji doszło. I już sam fakt, że ta odpowiedź istnieje, to już fajnie wyznacza nasze środowisko, już trochę się w tym lepiej czuję, wiem, o co tutaj chodzi, niż sytuacja, kiedy przyszedłem, ktoś mi każe coś robić, nie wiem dlaczego, nikt się ze mną nie chce podzielić, ten senior mnie traktuje tak właściwie odpycha tak na dobrą sprawę, bo jeżeli wyznacza granicę, to mnie tak na dobrą sprawę odpycha. To jest zupełnie inny w ogóle w tym momencie świat. jest to dużo bardziej przyjazny świat dla takiego juniora, który jeszcze mało co wie. Faktycznie można już sobie z tym jakoś lepiej radzić.
Trudno nawet w tej sytuacji mówić o tym, że to jest jeden team, jak myślę o jakby no, o definicji. W takim sensie, że oni tak z jednej strony pracują nad jednym celem, ale nie pracują razem. Nie? A jakby wydaje mi się, że oba te komponenty są potrzebne do tego, żeby zrobić team. Wracając do tego właśnie, co może taka osoba, co może taki junior zrobić, to tak naprawdę jedną ze strategii, jedną z możliwości jest po prostu no, trochę to olać, w takim sensie skupić się dokładnie na robieniu z tej dobrej roboty, załóżmy w tym teamie tych juniorów, która ma jakąś jakiś konkretny zakres odpowiedzialności. Jakby, bo trochę mówimy tutaj o tej sytuacji takiej procesowej, no nie? Że on odcina to API i w ten sposób dzieli pracę. Jakby trochę w ogóle też nie wspominamy o tym, jak współpraca tego teamu może wyglądać poza tym wszystkim, no nie? Bo to jest tylko proces. Być może i my tak jakby odruchowo zakładamy, że skoro procesowo to wygląda w ten sposób, to komunikacyjnie będzie to wyglądało tak samo, że skoro on się odcina tym, co robi, to również odcina się jak właśnie komunikacją, również się odcina tym, że nie chce się dzielić swoim doświadczeniem i tak dalej. To jest jakby tak trochę odruchowo sprawa Conwaya to robimy, no nie? Że jeśli kod wygląda w ten sposób, to w takim razie organizacja w teamie wygląda w ten sposób. Być może on jest zarąbistym seniorem i to jest jedyna rzecz, ale właśnie to, co Koniu powiedział, że jeśli on tym juniorom nie powiedział, dlaczego tak jest, to jest już dla nas sygnał, że prawdopodobnie on się nie dzieli też innymi informacjami, no nie? Więc być może jedną z rzeczy, którą można zrobić, to właśnie, nie wiem, iść do kuchni z tą resztą tych ludzi, którzy są jakby po tej samej stronie granicy i zrobić z tego właśnie takie plemię, taki pod-team, nazwijmy to, no nie?
To, co widzimy, to, co przedstawiliśmy w tym pytaniu, to jest prawdopodobnie to, co zobaczy junior o bardzo niskich kompetencjach, bo na wejściu są praktycznie takie, więc on widzi problemy, które jest w stanie pojąć. On jeszcze nie jest w stanie popatrzeć na tą granicę, to nie jest w stanie wykonać tej analizy, którą my teraz dokonujemy, prawda? Takim chyba pierwszym krokiem, który mi przychodzi do głowy teraz, to jest to, ja wiem, że to może być brutalne, ale żeby zapytać się, jaki jest cel mój w tym zespole? Jaka jest praktycznie dla mnie perspektywa? Bo może być brutalna odpowiedź, której ja bym się spodziewał, słuchaj, ty jesteś po to, że masz tutaj klepać, odciążać mnie, odciążać seniora czy kogokolwiek innego, nie zadawać pytań, bo w tym projekcie przez najbliższe 2 lata niestety tak będzie wyglądała ta sytuacja. Znaczy, jakby to była normalna firma, a nie dysfunkcyjna, to bym tą informację dostał na etapie rekrutacji i mógłbym się zgodzić lub się nie zgodzić. Jeżeli taka sytuacja nie padnie, czyli powiedzą, że twoim celem jest to, że chcemy stworzyć w pełni funkcjonalny zespół, to od tego momentu możemy stosować te techniki, o których mówiliście. Jeżeli padnie, sorry, godzę się lub zwalniam się. Wtedy pewnie 2 tygodnie wypowiedzenia lub cokolwiek innego i szukam innej firmy. Jeżeli padnie informacja, że jest zespół, wtedy już drążę. Może faktycznie jest problem komunikacyjny z liderem, czy z tym lead-devem. Może być faktycznie coś, czego nie rozumiem. To już drąży ta myśl w głowie, to pytanie, nie? Dlaczego tak się dzieje? Jaki jest cel projektu? Co my chcemy uzyskać? Czy to ma być zespół, czy to ma być formułowanie? Więc wiesz, to są te kolejne kroki, które powinniśmy zrobić, jak się upewnimy, po co my tu jesteśmy.
Z tym, co powiedziałeś, wydaje mi się, jest dodatkowa trudność, bo zrobiliśmy na początku założenie, że myślimy o tym, znaczy rozmawiamy tylko o tym jednym konkretnym zespole. Ale w momencie, kiedy mówisz, że zadać pytanie, jakby jaka jest moja rola w tym zespole, no to tu już pojawia się jakby trochę, być może musimy wprowadzić nowy element, bo jeśli oni są tylko jakby cross-funkcjonalnym zespołem i to jest wszystko, z czym mamy do czynienia, no to on z tym pytaniem pójdzie do tego seniora, więc to jest to samo pytanie, o którym mówił Koniu, że dlaczego, no nie? Tylko, że to nie jest pytanie, dlaczego tak się dzieje, tylko dlaczego ja jestem w tym zespole. Więc to trochę echa gdzieś tam rozmowy o extreme ownership, gdzie zawsze musisz dojść do tego dlaczego, bo jeśli nie wiesz dlaczego, to nawet nie wiesz, co masz zrobić. No nie? Nie wiesz, jak improwizować, w jakiej jesteś sytuacji. Ale jeśli pozwolimy sobie na ten dodatkowy krok, że mamy kogoś, jakiegoś takiego lidera, który nie jest techniczny, nie jest wewnątrz zespołu i jego pytamy o to, no to nagle pewnie otworzy nam się jakiś wachlarz nowych możliwości, no nie? Bo potencjalnie, jeśli jest ktoś oprócz tego lead deva, kto może mi powiedzieć, jaka jest moja rola, to być może on również ma jakąś władzę i jakiś wpływ na tego seniora, nie? Więc nagle możemy się do niego też zgłosić z tymi wszystkimi wątpliwościami. Każdy był kiedyś juniorem i senior developer z dużym doświadczeniem to jest zawsze autorytet, A no, jesteśmy tylko małpami w butach, więc taka hierarchia jakby autorytetu, ona buduje blokady wewnątrz ciebie, żeby pójść i zapytać i się dowiedzieć i konfrontować. Więc być może tam, znaczy ja zakładam i mam nadzieję, że jest też w tym teamie ktoś, taka instancja, do której wszyscy mogą się zgłosić i powiedzieć, że ej, słuchaj, mam problem. Nie?
Ale też może być tak, że ten lead senior sobie z tego po prostu nie zdaje sprawy.
Czekaj, z czego sobie nie zdaje sprawy? Że to jest problem, tak? Że ta sytuacja
Tak, może po prostu tego nie zauważać, nie? Bo to jest, wiesz, kwestia, że jeżeli się fokusuje na tych zadaniach, no to może nie dostrzegać problemów komunikacyjnych, problemów braku w ogóle komunikacji w tym momencie lub przekazywania informacji. A jednym z elementów, o których mówiliśmy przy Extreme Ownership'ie, było to, że jeżeli nie jest zakomunikowany cel, no to jak mamy wspólnie do niego dotrzeć jako zespół? Każdy z nas był juniorem, czy też małpą w butach, jak to ładnie określiłeś. No tak, tak to wychodzi. I w pewnym momencie staje przed tobą koleś w białym fartuchu, który ma 20 lat doświadczenia, tak jakbyśmy po prostu widzieli lekarza, który nam mówi, że musisz zażywać to i to, bo inaczej umrzesz. No nie masz wystarczających kompetencji, żeby go zakwestionować. W sumie nie czujesz w ogóle potrzeby. Czasami to jest, wiecie, jak taki tatuś poklepie po plecach, to już czujecie, że a, powiedział, to tak zrobię. Na tym etapie no ja nie miałbym jako junior w ogóle przekonania, żeby cokolwiek zrobić wbrew. Bym konsumował to API, pobłykałbym to po prostu jak pelikan ryby i nie zastanawiał się, dlaczego to robię.
Co w przypadku, gdy nazwijmy to pod team juniorów, który konsumuje to API, ma problem i co gorsza ma problem raczej projektowy, do kogo oni z tym mają pójść? Senior się odciął, on mówi, że on jest po tej drugiej stronie granicy, on będzie tylko wytwarzał to API, oni go mają konsumować i zasadniczo, przynajmniej tak to rozumiem, on nie będzie jakby wpływał na to, co ci juniorzy robią. On nie ma na to czasu. On nie ma czasu im tłumaczyć, jak mają robić, w jaki sposób i tak dalej. I nagle ci juniorzy na pewno trafią na taki problem, którego nie będą w stanie rozwiązać. Oni i tak będą musieli pójść do tego seniora. Nagle ta granica tak na dobrą sprawę gdzieś się zatrze, no bo nie może im nie powiedzieć, jak sobie mają poradzić z tym problemem. Nagle granica się zaciera i on musi im zacząć tłumaczyć. Nagle musi zajść komunikacja, nagle ten team musi się faktycznie stworzyć. Więc taka granica w postaci, że ja jestem po jednej stronie, juniorzy niech sobie po drugiej stronie coś robią, wydaje mi się być taka trochę utopijna. Ona nie będzie działać na dłuższą metę.
Czyli taka czasowa bardzo.
Mhm, bardzo czasowa.
No bo tak na serio, jeżeli wpakujemy seniora całe siły w jedną rzecz, to jest bardzo taka doraźna, bardzo krótkotrwała strategia, prawda? No ona się na dłuższą metę, jeżeli mówimy o zespole, który ma ze sobą w pełni funkcjonować, no nie pójdzie, bo ten zespół nie przejdzie przez żadne fazy formowania, różnicowania, kompletnie nic. Wszystkie metody czy tam modele, jakie znamy, po prostu tutaj nie pykną, bo to jest pełna izolacja. Nie życzyłbym, żeby naturalnie to tak się działo, takie konflikty, takie problemy, żeby się pojawiły, wiecie, z trudniejszymi taskami, bo to tak na serio zostawiamy, nie powiedziałbym, że losowi w ręce naszą przyszłość. Ale pewne rzeczy możemy w zakresie zrobić wcześniej odpowiednio, żeby do takiej komunikacji doszło, czy do sygnalizacji doszło.
No zgadzam się, prędzej czy później przyjdzie ta niekomfortowa sytuacja dla juniora, że nie będzie wiedział, jak ma coś zrobić, tak jak mówi Koniu. Ja bym strzelał, że najlepszą strategią wtedy w tej sytuacji jest faktycznie iść, no inaczej, nie ma innego wyjścia. Ten junior faktycznie będzie musiał iść po pomoc. Więc być może wydaje mi się, że sposobem takim trochę podstępnym, bym powiedział, no byłoby pewnie może próba brania go pod włos jakoś tak? W takim sensie, że... Tak, seniora, w takim sensie, że no jak myślę o tym, co bym mógł robić jako junior, w definicji juniora wydaje mi się chęć nauki i chęć zdobywania nowej wiedzy i chęć weryfikacji tego, co już umiem. Jakby to jest w ogóle, to jest potencjalnie must w ogóle, jeśli jesteś programistą, bo wszystko się zmienia tak szybko, więc trzeba mocno szybko weryfikować. Więc wydaje mi się potencjalnie, że trzeba ponieść ten koszt i też koszt jakby własnego ego i też koszt czasu, żeby rzeczy, które ja robię, mimo być może ten senior nie jest ekspertem od tego, co robią ci juniorzy, być może senior jest tym piwniczniakiem, który robi serwery w Erlangu i jakby w ten sposób żyje, a juniorzy są na frontendzie, bo na frontendzie zawsze są juniorzy, to jednak za każdym razem, jak coś zrobisz, to iść do niego i poprosić o sprawdzenie, nie? Wprowadzić do teamu obowiązek code review, czy obowiązek peer review, żeby ten senior na to spojrzał. I to jest takie, no trochę metoda na kropla drąży skałę, że jeśli tego będzie wystarczająco dużo, jeśli tego, takiego człowieka się wystawi na działanie tej erozji, powiedzmy, wystarczająco długo, to on się zbliży i ta granica się zatrze. Chciałbym powiedzieć z całą pewnością, że ta granica się zatrze, zanim ten człowiek straci cierpliwość i pójdzie gdzie indziej, bo być może to jest typ człowieka, który on po prostu tego nie chce. Ale wtedy no, ktoś gdzieś po drodze podejmie decyzję o tym, że to nie jest najlepszy człowiek do tego teamu, zakładając, że chcemy zbudować team, a nie po prostu zrobić feature, nie? Więc tak jak mówię, jedna rzecz, którą by można i trzeba zrobić, w pierwszej kolejności iść do niego i powiedzieć: ej, słuchaj, zrobiłem tu taką rzecz, czy według ciebie to wygląda ok? I on, no nie umiem sobie wyobrazić człowieka, który odmówi wtedy chociaż spojrzenia na to i chociaż powiedzenia, że tu jest ok albo nie. A jeśli to jest faktycznie taki kuc, który naparza kod, to on się tam potencjalnie wyżyje, nie? Że tu można by zrobić lepiej, pewnie podda jakieś przedwczesne optymalizacje, ale to jest zawsze coś, to jest zawsze już jakiś kontakt, zawsze już jakaś wymiana wiedzy.
Że wyobrażam sobie tak, że junior dostaje taska. No dość naturalna sytuacja. I sytuacja może być taka negatywna, że po dwóch tygodniach dalej sobie nie radzi, boi się tego autorytetu, boi się wyjść i ten task się będzie przeciągał. Jeżeli nie ma naturalnego lidera, nie ma w tej osobie jeszcze odpowiedzialności za tego taska, bo może nie być, to jest osoba na samym początku, prawda? W sensie w juniorze. Okay. Że on nie wie, co ma zrobić, on wie, że ma dociągnąć taska, ale nie czuje, że musi to zrobić za wszelką cenę, więc będzie próbował, mija drugi tydzień, miał być task na 2-3 dni. Nie ma tego lidera, nie ma nikogo, kto w tym momencie stwierdzi: kurde, Wojtek tam już siedzi od 2 tygodni, trzeba tam pójść, zobaczyć, co się dzieje. I on naturalnie nie pójdzie do tego seniora i powie: ty, zrób mi to code review. To znaczy, że ten zespół już ma kilka dysfunkcji. I że ktoś, to o czym mówisz, tą rolę mediacyjną, powinien na siebie wziąć. A w związku z tym, że mamy 5 juniorów i 1 seniora, to nikomu do tego nie blisko, bo senior może nie widzieć, a junior nawet nie wie, że takie coś może zrobić, że ma taką potrzebę. Jego podstawową potrzebą jest zrobienie taska. On nie wie, że może zrobić coś takiego. On nie wie, co to jest code review. A jeżeli widział code review, to myśli, że to jest pewnie jakiś tool i nie, że poprosić o pomoc. Ta sytuacja, jeżeli nie mamy odpowiednich osób, które wkleiliśmy do tego zespołu, to może spowodować, że ten projekt upadnie. I czy tak zawsze jest w przypadku na przykład zespołu składających się z samych juniorów, że jest skazane na porażkę, jeżeli nie ma osoby pełniącej rolę lidera?
Nie, chyba nie. Znaczy się, ja byłem w zespole, gdzie było większość juniorów i jakby rozpadliśmy się dopiero wtedy, kiedy organizacja zdecydowała, że mamy się rozpaść, więc z bólem serca mówię, że byłem w podobnej sytuacji, gdzie mieliśmy problemy z komunikacją z człowiekiem, który miał najwięcej doświadczenia i mieliśmy problemy właśnie z podważaniem autorytetu i tak dalej. No i jakby właśnie jak mówiłeś, to się patrzyłem w ścianę, bo starałem się sobie przypomnieć nazwisko autora. To, co my wtedy zrobiliśmy, to mieliśmy odruch jakby próby zmiany sytuacji, chęć zmiany sytuacji, więc poszliśmy po pomoc i dowiedzieliśmy się o takiej książce i w ogóle o całej jakby przestrzeni problemów komunikacyjnych i dowiedzieliśmy się o książce, która się nazywa, znaczy która ma tytuł 5 dysfunkcji pracy zespołowej, wydaje mi się jest tytuł polski, i to jest Patryk Lencioni. Jakby no nie mieliśmy innego wyjścia. Siedliśmy, czytaliśmy tę książkę i staraliśmy się w jakiś sposób implementować te zasady, o których on mówi, i jakby likwidować te dysfunkcje, w których u samych podstaw są właśnie jakby problemy z jakby unikaniem konfliktu. To jest jakby jedna z podstawowych rzeczy. No więc no niestety, no trzeba wejść w konflikt wtedy w tej sytuacji. No nie, być może tego konfliktu wcale nie ma, może nikt nic nie mówi i ludziom się wydaje, że jest konflikt, ale tak jak mówię, no jeśli chcemy, żeby ten team się jakby zbudował i zintegrował i zaczął pracować cały razem, no to wydaje mi się, że gdzieś ktoś powinien przejąć tę odpowiedzialność za to, żeby, no, żeby make it happen. No nie? Jakby, i to niestety może przypaść na rolę juniora, bo jak, nie, problem z życiem jest taki, że w większości przypadków odpowiedzialność za rozwiązanie spada na osobę, która widzi problem. Więc jeśli ty jesteś tym juniorem, który widzi ten problem z tą komunikacją, no to potencjalnie odpowiedzialność, żeby go rozwiązać, leży na tobie. I nie musisz tego robić sam i jakby w większości przypadków masz pomoc organizacji, masz pomoc lidera, masz pomoc jakby ludzi, którzy mają więcej doświadczenia od ciebie, może masz pomoc jakiegoś psychologa w organizacji, myśmy mieli taką pomoc. I jakby nie musisz tego robić wszystkiego sam, nie musisz wszystkiego się nauczyć, ale jest twoją odpowiedzialnością w zespole i wydaje mi się każdej osoby, że jeśli widzisz problem, to trzeba go najpierw zgłosić, a jeśli nic z tego nie wynika, to podjąć jakieś kroki, żeby go rozwiązać. Nie?
No bo przemilczenie nie brzmi jak fajna opcja w tym momencie. Warto jednak podjąć jakieś kroki, ale tak samo powiedziałeś, że u was to było wyjście od potrzeby zmiany, potrzeby zrobienia czegoś, potrzeby zmiany sytuacji, chociaż sami nie wiedzieliście w tym momencie, no co tak do serio, co dokładnie możecie zrobić. Ale istotne jest to, że żeby wykonać dane zadanie, musimy mieć wszystko w ramach no, szeroko pojętej odpowiedzialności za to zadanie, co jest nam potrzebne do jego wykonania. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli nam brakuje pewnych informacji, jeżeli brakuje nam pewnych narzędzi, to ktoś nam musi pomóc lub my sami tą barierę przeskoczyć. Jeżeli to jest bariera komunikacyjna, to musimy ją zburzyć. A konflikt, nie wiem czy jest ostatecznością, ale w waszym wypadku okazał się skuteczny. A na pewno podniesienie tego i wiesz, zarysowanie tego jest lepszym rozwiązaniem niż nierobienie kompletnie niczego.
Czekaj, jakby tylko wrócę do tego, czy konflikt jest ostatecznością? Nie, ja uważam, że konflikt jest zazwyczaj początkiem drogi. To nie jest ostateczność, w sensie, że to nie... Ja nie patrzę na konflikt jako zła... Konflikt to jest dobra rzecz. Ogólnie.
Dobra, może zsynchronizujmy słowniki.
Okej.
Okay. To, co rozumiesz jako konflikt, to dla mnie jest...
Konfrontacja?
O, właśnie.
Okej, okay, dobra.
Konfrontacja jest spoko. Konflikt to jest wejście po prostu, wiesz...
No, słowniki są trudne, bo ogólnie rzecz biorąc, konflikty mogą być pozytywne i negatywne. Nie? Jakby inaczej. Konflikt jest, to jest fakt. Masz konflikt. Ty masz jakieś oczekiwania, ja mam inne oczekiwania. I to już jest konflikt. Nieważne, czy my o tym mówimy, czy nie. I potem wchodzisz w sferę już strategii rozwiązywania konfliktu. I one mogą być bardziej pozytywne, bardziej negatywne, bardziej burzące i tak dalej, ale to są... Jakby to nie są problemy... Właśnie, to nie, mi się na początku wydawało, że to nie są problemy, z którymi powinien się borykać junior, ale życie szybko weryfikuje, że to są rzeczy, z którymi borykają się ludzie, więc w zespole IT i w zespole deweloperskim również będziemy mieli te problemy, nie? Czy chcemy, czy nie, a nie chcemy zazwyczaj.
Czy ja bym jeszcze dodał taką właściwie moją historię, jak może w ogóle zakończyć się historia właśnie, nazwijmy to takiej konfrontacji nawet z seniorem. Ja trafiłem kiedyś do projektu, to jeszcze było na studiach, gdzie... Powiedzmy, że był jeden senior i było bodajże czterech juniorów i było takie faktyczne odcięcie, że senior robi jakieś tam swoje rzeczy, nawet dokładnie nie wiedzieliśmy, co on robi, a my mieliśmy tylko tam naparzać właśnie, powiedzmy, takie konsumowanie API, żeby już uogólnić. No i robiliśmy tam te rzeczy, mieliśmy jakieś tam taski. No pojawiało się mnóstwo problemów, oczywiście jak coś zrobić i tak dalej. Pytaliśmy tego seniora, on mówi, że sam nie wie właściwie, żebyśmy najlepiej sami poszukali rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. No i po dwóch, trzech miesiącach w końcu zasygnalizowałem liderowi, że kurczę, to tak nie może wyglądać. Trochę ta praca nam się rozsypuje i w ogóle ten projekt, no nie widzę tak za bardzo przyszłości. A on mówi, że nie, że jednak po prostu róbcie dalej te taski, no bo klienci tego wymagają, to cały czas trzeba tam kolejne rzeczy robić i tak dalej. Ja w końcu po trzech miesiącach na dobrą sprawę zrezygnowałem i jak się później okazało, bo... Zaczęliśmy się troszkę komunikować z ludźmi, którzy też wcześniej byli w tym projekcie. Nie byłem pierwszą osobą, która to zrobiła. Po prostu brak reakcji lidera, tego seniora, powodowało, że wszyscy ci juniorzy, którzy przyszli, którzy zorientowali się w sytuacji, po dwóch, trzech, niektórzy po dziewięciu miesiącach i tak prędzej czy później rezygnowali z tego projektu, bo nie widzieli w nim przyszłości. I brak reakcji to no, po prostu doprowadzi do końca tego projektu, mimo wszystko.
A tak, że tak trochę pociągnę, jakiej w sumie reakcji się spodziewałeś w tej sytuacji, nie? Od tego lidera? Co on mógłby według ciebie zrobić, co by cię zatrzymało w tym projekcie?
Znaczy bardziej, żeby jakoś podziałać na tego seniora, żeby on się bardziej z nami komunikował, żeby nam pokazywał w ogóle, jaki jest jego zamysł na ten projekt, w jaki sposób go realizować, radzić sobie z pojedynczymi taskami. Mhm. On właściwie nas cały czas tak po prostu odsuwał na zasadzie, ja tu mam swoją robotę, wy przyszliście, tu macie robić te taski, które wam rzuciliśmy i tyle. No i chodziło o to, żeby zbudować jakąś pewną relację, żeby on jednak stał się takim, powiedzmy, naszym mentorem, żeby też nam pomagał robić te kolejne rzeczy, za które byliśmy odpowiedzialni.
A udał się ten projekt?
Nie wiem. Najprawdopodobniej nie.
No właśnie, nie? Bo teraz pytanie, jaki był cel projektu wtedy? Jak tak patrzysz z perspektywy czasu, jaki według ciebie był cel tego projektu tak ogólnie?
Znaczy cel tego projektu, tak mocno uogólniając, to było po prostu jego utrzymanie. To był już taki bardzo legacy code, gdzie było wielu klientów, którzy się wkurzali, że cały czas coś nie działa. i po prostu każde kolejne osoby, które przy tym robiły, tak naprawdę naprawiały błędy poprzednich deweloperów.
Mam trochę z tyłu głowy, że być może, skoro mówisz, że ta sytuacja się powtarzała i na każdego juniora, który stwierdził, że ma dość, przychodził nowy junior, który po 3 miesiącach stwierdzał, że ma dość, no to jakby trochę mi się nasuwa, że być może to była po prostu strategia,
tak,
nie?
Tak. I też o tym tak właśnie tak myśleliśmy, że ta właśnie ten projekt był właśnie tak stworzony, że po co utrzymywać tego juniora, skoro bez problemu znajdziesz kolejnego juniora, znajdziesz kolejnego chociażby studenta, który za te same pieniądze przyjdzie i po prostu będzie robił te rzeczy, które ty robiłeś. Dla nich było dużo łatwiej znaleźć kolejną osobę niż z tobą pogadać.
Okej, to z twojej historii wróciliśmy do tego, że możesz w zasadzie to, co ty zrobiłeś, no nie? Czyli zgłosić problem i jeśli nie widzisz poprawy, to po prostu odejść. To jest, no, ale to, wiecie, to jest zawsze strategia.
Tak płynnie wróciliśmy do pierwszego tego podstawowego pytania. Czyli jaki jest mój cel w tym projekcie? Jeżeli faktycznie jest to, że po 3 miesiącach jestem expendable bardzo, czyli można mnie wymienić, no to wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, się nie aplikują. Bo nikt nie chce zrobić ze mnie teamu, nikt nie chce zrobić ze mnie części teamu. Chcą tylko po prostu, żebym odwalił swoją robotę, jakimś kosztem nauczył się i jest wliczone w ryzyko, a nawet bym powiedział w koszta eksploatacji normalnej tego projektu, żebym odszedł. Natomiast większość ludzi jednak, jak formuje zespół, to idzie w tą drugą stronę. Czyli żeby coś stworzyć, żeby coś stworzyć na trwałe, tak jak w twoim wypadku, Tarnas, kiedy ten projekt, czy ten zespół, YOLO Team, czy wcześniej, nie wiem, jaką miałem nazwę, to jednak wytrwał chyba około 3 lat w tym samym składzie.
Nie, no nie przesadzajmy. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że mas o menos 1,5 roku... No i tak nie chciałbym nikogo skłamać, przepraszam wszystkich losów, bo nie pamiętam.
Tak, ale to jest istotne, że tam była konkretna wartość. Tak jak w przypadku naszego pytania, jak ktoś formuje zespół, to chce, żeby sam zespół był też wartością.
Tak, no ale to jest problem podstawowych założeń, nie? Których sobie nie zrobiliśmy na samym początku tej rozmowy, czyli czy jakby, czy faktycznie, czy to jest zespół, który ma po prostu robić rzeczy i nie, no matter the cost, czy to jest zespół, który my faktycznie chcemy zbudować i którym chcemy dostarczać wartość. No to jest zawsze problem, nie? Jakby wydaje mi się, że w tej optymistycznej sytuacji, czyli że chcemy zbudować zespół, znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która będzie nam w stanie odpowiedzieć na pytania, albo chociaż udzieli nam mandatu na to, żebyśmy my coś z tym próbowali zrobić. No nie, bo w takim przypadku, tym pesymistycznym, tym trochę, o którym opowiadał Koniu, czyli że jakby na każdego człowieka, który wyjdzie, znajdzie się inny na jego miejsce, to tam nawet z punktu widzenia projektu nie opłaca się, żebyś ty próbował coś z tą sytuacją zrobić, bo jakby taka jest...
No ale w tym projekcie pewnie nie będzie nawet osób, tak jak mówiłeś, psychologa, wsparcie organizacji, bo będzie gdziekolwiek indziej nacisk na to, żebyś tego w sumie nie robił, skoro nie ma organów, które nawet rozważają rozwiązanie tego. Co nasz słuchacz, który mógł być w podobnej sytuacji lub jest w podobnej sytuacji, powinien z tego odcinka zapamiętać?
Wydaje mi się, że kontynuując jakby temat extreme ownershipu, który też u mnie w życiu ostatnio bardzo dużo działa i gra, to po prostu zgłosić problem, spróbować coś z nim zrobić, ale nie mam prostej odpowiedzi, kiedy się poddać.
Miałem to tak trochę inaczej ujął, że jak jest właśnie taki projekt i zaczynamy widzieć jakieś problemy, nieważne jakie one są natury i nie widzimy, przynajmniej nikt nie przychodzi, żeby nam pomóc od razu z tym, po prostu zacząć się pytać i zacząć się pytać dosłownie wszystkich. Niestety wiadomo, że junior na początku ma taki dość duży strach, zwłaszcza przed seniorami czy liderami, ale to też są ludzie, oni też kiedyś zaczynali, wiesz, pracę jako juniorzy czy na innych stanowiskach. Oni zasadniczo powinni też rozumieć, dlaczego do nich przychodzimy z tymi pytaniami. I powinno im zależeć, żeby nam na te pytania odpowiedzieć.
To są tak jakby dwie rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne. Niezależnie od tego, czy jestem juniorem, mediumem, seniorem, konsultantem. To jest zrozumieć, w jakim jestem położeniu, jaki jest cel, czyli czego praktycznie się ode mnie oczekuje, gdzie mamy dojść. I w momencie, w którym widzę jakiekolwiek odstępstwa, przeszkody, o których dzisiaj mówiliśmy, czegoś mi brakuje, czegoś nie rozumiem, to biorę odpowiedzialność za te braki, niezależnie od tego, że wszyscy wiemy, że komunikacja to jest rzecz dwustronna. Natomiast to tak nie działa. Odpowiedzialność zawsze za to powinna wziąć osoba, która zauważy problem, a nie która jest jego źródłem. Albo chyba, że jesteśmy sami źródłem, wtedy też fajnie by było to rozwiązać, będzie prościej. ale wtedy spróbować skruszyć tą wiedzę, jeżeli nie działa bezpośrednie pytanie, to po prostu obserwować, próbować pewne rzeczy dowiadywać się, szukać itd., itd., bo jak to powiedziałeś, metodą erozji. Czyli nawet mała kropla w końcu wydrąży w kamieniu dziurę czy też przerwę i uzyskamy odpowiedź lub się okaże zupełnie co innego. Ale istotne jest to, że bez akcji, bez pytania, bez wzięcia tej odpowiedzialności, bez próbowania czegoś z tym zrobić, no nic, no nie uzyskamy żadnego efektu poza jednym. Że po tych 3 miesiącach odejdziemy i na nasze miejsce wejdzie kolejny junior. Zaczęliśmy od tego, że od prostego pytania... Co może zrobić junior w nowym projekcie? No najbardziej istotne jest to, że brać odpowiedzialność za to, co się robi i brać odpowiedzialność za środowisko walki, w którym jesteśmy. I pomimo, że to nie jest intuicyjne, że junior w pierwszym dniu pracy ma brać odpowiedzialność, bo nikt się po nim tego nie spodziewa, ale nikt się po nim nie spodziewa, że weźmie i zrealizuje bardzo trudnego taska. Ale każdy już się pewnie spodziewa, że wykona go z mniejszą lub większą pomocą innych osób. Jak będzie brał odpowiedzialność za małe rzeczy, to dla niego naturalnym stanie się, żeby potem brać odpowiedzialność za cel, odpowiedzialność za zespół. I pomimo tego, że nie muszę mieć wpisane w stopce medium, senior, cokolwiek innego, to nie oznacza, że taką rolę w projekcie nie mogę pełnić. Dziękuję Ci bardzo, słuchaczu, że dzisiaj byłeś obecny i słuchałeś naszego podcastu. Miejmy nadzieję, że pomogliśmy Ci, pewne rzeczy rozwialiśmy, pokazaliśmy Ci kilka wyjść i co możesz praktycznie zrobić. A Wam, chłopaki, czyli Mateuszu Tarnacki i Mateuszu Konieczny, zbieżność nazwisk przypadkowa, czy też imion, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. Więc dzięki jeszcze raz i cześć.
Dzięki i powodzenia.